Kultura i Gwiazdy w Radiu Plus.
Witam Państwa, to jest audycja Popek Kultura i Gwiazdy i dzisiaj mam dwie gwiazdy w mojej konstelacji. Jest Jola Słoma, witaj Jolu.
Witam.
I Mirek Trymbulak.
Również witam bardzo serdecznie.
Z jakiej jesteś konstelacji, Jola?
Rany boskie. Nie myślałam nigdy o tym, z jakiej jestem konstelacji.
Nie, bo dlatego pytam cię, bo moi goście, proszę Państwa, nie wiem, czy ich znacie, no, ale dowiecie się dokładnie dzisiaj o nich różnych rzeczy, ale moi goście są tacy trochę fruwający nad ziemią, tacy artystyczni, tacy trochę zakotwiczeni właśnie w gwiazdozbiorach bardziej niż na ziemi. Dlatego tak zapytałam cię o tą konstelację.
No ja myślę, że nie jestem z tego świata, ale bardzo wrosłam w ten świat i sama nie wiem, czasami się też zastanawiam, ja od dziecka miałam takie problemy z tym, żeby powiedzieć, co jest moim miejscem i pamiętam, że jako dziecko zastanawiałam się, że to chyba nie w porządku, bo każdy czuje się skądś, a ja tak się zastanawiałam, czy moi rodzice są moimi rodzicami, a może jest jakaś dziwna historia w tej rodzinie. Ja pamiętam, że nawet się wstydziłam o tym mówić, bo wydawało mi się, że każdy powinien wiedzieć, kochać i jakoś tak akceptować, a mi się wydawało, że należy do całego świata i jakoś tak nie było dziwnie.
No to dobrze, czyli znalazłaś się w doskonałym miejscu. W eterze jesteś teraz, czyli...
Myślę, że tak.
Tak, a ty Mirku, z jakiej konstelacji?
Matka, myślałem, że przeczekam to pytanie i dostanę następny zestaw, bo...
No dobra, no jak jest niewygodne.
Nieokreślony jest. Nie, no nie jest niewygodne. Na pewno są bardziej niewygodne pytania.
Czekaj, to ty się zastanawiaj, a ja Państwu chcę trochę przybliżyć postacie moich bohaterów dzisiejszych, bo Jola i Mirek razem pracują w różnych dziedzinach. Pracują w dziedzinie mody, otworzyli właśnie nie tak dawno Atelier Stroju w Warszawie. Tak się nazywa? Atelier Stroju czy Atelier Wszystkiego? Atelier w Warszawie.
Atelier Słoma Trymbulak, tak na skrót.
Tak. Wydają przepiękne książki kucharskie, ale to są książki dla wegetarian i dla wegan, prawda? Bo to jest bardzo specjalne taki rodzaj.
To znaczy, wiesz co, to jest właśnie paradoks, bo książki traktują o kuchni wegetariańskiej i wegańskiej z dużym naciskiem. Ta książka, która właśnie powstaje, Atelier Smaku, będzie też miała swoje takie odznaczniki specjalne dla osób na diecie bezglutenowej. I
no to dla mnie, to muszę poczytać.
Tak? Mhm. To witamy w klubie. No i też dla osób, które zwracają uwagę na kalorie i to ze względu na to, że mają, że są diabetykami lub po prostu chcą je liczyć i wiedzieć, z czym mają do czynienia.
A, to świetne, to się bardzo przyda wszystkim cukrzykom.
Tak.
Mhm. O, proszę Państwa, to ważna książka powstaje.
No myślę, że tak, a dodatkowo na pewno będzie piękna, nie chwalą się, ale będzie pachniała malinami. Więc...
Naprawdę będzie pachniała? Jak się potrze, to będzie?
Nie trzeba pocierać. Można przytulić do serca i bez tego też będzie pachniała.
Dobrze, ale poczekaj, bo musimy, zaczęliśmy charakterystykę, musimy ją skończyć, żeby słuchacze wiedzieli w ogóle, z kim mają do czynienia. Więc szyją stroje, piszą książki kucharskie, moi goście.
A ja właśnie o tej książce,
zaraz
nie jest
o wegetarian. Wiem, ale zaraz o książkach, poczekaj.
Większość czytelników to nie wegetarian.
Poczekaj, o książkach będzie za chwilę. No nie dadzą mi. No nie dadzą mi skończyć.
Straszne mam życie.
Słuchajcie, oprócz tego robią piękne wnętrza, design wnętrz, bardzo ładny i z tego co wiem, to wnętrze telewizji na Kaszubach gdzieś, tak?
Tak, Kaszubska Telewizja, CSB TV, urządziliśmy całe studio i to codzienne, takie śniadaniowe i informacyjne. Mieliśmy bardzo fajną zabawę, bo nawiązaliśmy do tego folkloru, który jest takim jednym z trudniejszych.
No, Kaszubski jest bardzo wyrazista, żeby to jednak było...
Taki trochę niemiecko-toporny, że...
No.
Wyrazisty i mało kobiecy, tam nie ma tych łowickich pasków, nie ma szerokich spódniczek, nie ma ślicznych trzewików czerwonych wiązanych.
Jeśli chodzi o modę, dowiedzieliśmy się dlaczego, bo Kaszubki w przeciwieństwie do góralek były bogate i jeździły na zakupy do Niemiec.
Naprawdę?
Tak,
były bogate Kaszubki? Tak było.
A mówiono, że to taki biedny region Polski był swego
czasu. Czaili się.
No, mogli się czaić.
Wydało się ostatnio, Kaszubki. Bo góralki biegały w tych kierpcach i używały tych strojów, więc jakby eksploatowały je i to wszystko tak było eksponowane, a tutaj one tak trochę w zespołach właśnie folklorystycznie pośpiewały. Później z rybami i grzybami ponoć jeździły pod pomnik Neptuna do Gdańska, bo się nasz znajomy opowiadał, że jego mama i babcia tak robiły. Sprzedawały te kurki i jeszcze jakieś tam inne ryby i inne kaszubskie ustrojstwa, tak? Zarabiały pieniądze, a potem do Niemiec na zakupy jeździły.
No, czyli już miały światową modę na sobie, a nie łowiskie paski.
Więc ten folklor jest taki,
Więc folklor, dobrze. I to czekaj jeszcze, żeby skończyć ten długi nieco proces przedstawiania was, to mamy jeszcze coś do czynienia z muzyką? To znaczy wy macie?
No mamy do czynienia z muzyką. Kiedyś zebraliśmy trochę fajnej muzyki, która gdzieś tam zagościła na naszych pokazach i w naszym życiu i wydaliśmy, my zebraliśmy, wytwórnia wydała taką składankę Dusza Project i to były dwa bardzo fajne albumy, znaczy album dwupłytowy.
Dobra,
to i on też pachniał.
Popek, kultura i gwiazdy w Radiu Plus.
Jola Słoma, Mirek Trymbulak, dzisiaj moi goście w audycji Popek, kultura i gwiazdy. A wy nie jesteście gwiazdami, tak się nie czujecie przynajmniej, prawda?
Nie, absolutnie.
Wy jesteście bardziej kultura, bardziej artyzm.
To ja powiem szczerze, że jak słyszę, że mam być gwiazdą, to od razu się denerwuję i zastanawiam, co powinnam zrobić, jak powinnam wyglądać, w jaki sposób mówić i robi mi się strasznie.
No na szczęście to ci się nie robi strasznie, mam nadzieję.
No nie, no bo ja lubię czuć się dobrze w towarzystwie ludzi i jeżeli czuję przyjazną atmosferę, to mi jest wtedy fajnie. Jestem taka, że tak powiem, domowa i do obłaskawienia jak kot.
Będziemy cię obłaskawiać krok po kroku teraz. Od czego zaczniemy? Chyba od mody, prawda? Bo to tak, nasze pierwsze spotkanie to było przy okazji mody. Pamiętam u was w Gdańsku, w Gdyni.
Tak.
W waszej pracowni.
Tak.
Jaką modę tworzycie?
Eklektyczną. To myślę, że to jest właśnie dlatego trudno powiedzieć, jaką tworzymy. I właśnie mamy problem z tym definiowaniem, bo sami chodzimy ubrani tak, jak chodzimy ubrani, czyli nie jesteśmy eleganccy, bo
to ja państwu opiszę. Obydwoje mają na sobie piękne koszule, takie kołnierzyki wypracowane. Tak. Jola ma taką jedną połowę w paski, a drugą w krateczkę. Wygląda to bardzo pięknie.
Kilka osób już próbowało zasugerować mi, że nierówno ją zdjęłam, bo tak jedno.
Tak, ona jest trochę asymetryczna. Mirek ma podobną koszulę, bo to
tak,
chyba...
Tak, tkaniny są te same. Tak. To jest taki właśnie nasz
taki
zestaw duet.
Koszul,
tak, żeby wiadomo było, kto z kim przyszedł na przyjęcie.
Ale
z kim
nadal
ma wyjść.
One nie są takie do końca na serio, bo ja bym się chyba udusiła w zbyt eleganckiej rzeczy, w rzeczy zbyt na serio.
Znaczy ona jest pięknie uszyta i to widać, że jest dobre rzemiosło, dobry materiał, tak. Krój fenomenalnie podkreślający.
To jest bardzo istotne.
Więc właśnie zapytałaś się, czy jesteśmy gwiazdami, to też tak tego nie czuję. Myślę, że my to jesteśmy z branży sztuka i rzemiosło.
Tak. Ale o co mi chodziło? O to, że tak naprawdę ludzie jak nas widzą, tak nas piszą. I jak patrzą na nas, to myślą, o, jakie oni fajne, dziwne rzeczy szyją. O, to pewnie nie szyją zwykłych marynarek, pewnie nie potrafią uszyć normalnej garsonki. Bo i zauważyłam, że człowiek powinien wyglądać tak, jak ta grupa docelowa, do której chciałby trafić.
I och, jakie to mądre, Jolu.
Mądre, ale z drugiej strony to tak ograniczające.
No tak, no
bo jeżeli potrafimy zrobić wnętrze rustykalne, to nie znaczy, że nie potrafimy zrobić wnętrza nowoczesnego. Mhm. Bo przy krawiectwie akurat miarowym, którym my się zajmujemy, jest bardzo indywidualna praca z klientem. Czyli jak przychodzi ktoś do mnie, to ja po sposobie, w jaki siada, po tym, co mówi, po tym... o czym pamięta i co lubi, to ja jestem w stanie wywnioskować, co takiego mogłoby go ubierać, prawda? Mm-hmm. A nie, że muszę, o, zobaczę kobietę i od razu myślę, czy ona dobrze wyglądałaby w garsonce, którą ja mam na sobie. Nie, to nie o to chodzi.
Czy najpierw jesteśmy poznajesz
różni,
człowieka,
tak,
a potem dobierasz do niego strój.
Tak.
I jesteś w stanie uszyć wszystko.
No tak,
sama,
że tak,
może nie.
Tak, sama ja może nie, ale tak.
Ale o tym myślę, że mówiłaś, że wiesz, że garsonka wymaga pewnej znajomości rzemiosła, więc po prostu
wymaga,
pod tym kątem.
Tak,
więc tutaj mamy fachowców, z którymi pracujemy od lat. Mm-hmm. Mamy krawcowe, które są z nami od samego początku, od 17 lat.
Jeszcze jest jedna bardzo ważna rzecz, że to nie jest tak, że ktoś przychodzi i chce jakąś garsonkę i ja mu powiem, tak, super, uszyjemy ci taką garsonkę, bo ja jestem od tego, żeby stwierdzić, czy tej osobie dobrze będzie w takiej garsonce. I właśnie tu bardzo często jest tak, że ktoś mi mówi, że coś się podoba, a ja od razu mówię, czy jesteś pewien, że ty w tym będziesz dobrze wyglądać.
Pierwszy znany mi projektant, który odradza bardziej niż doradza, ale to jest sztuka.
Bo to jest sztuka. I pierwsze pytanie, jakie zadaję, co lubisz, bardzo często okazuje się, że ludzie myślą, no przecież przychodzę do projektanta po to, żeby mi doradził. Ale ja muszę wiedzieć, czy lubi, czy co powiedzmy preferuje.
Ciekawe spojrzenie na modę. Po muzycznej przerwie wracamy znowu do naszej rozmowy.
Popek, kultura i gwiazdy w Radiu Plus.
No to zdarzyło wam się odradzić komuś coś, co było u was na wystawie, na przykład jakiś piękny strój. Przyszedł klient, a wy nie, pan w tym będzie źle wyglądał, albo pani. Było tak?
No jasne.
Zawsze tak jest, bo ludzie nie mają do siebie dystansu. Bardzo często, nie zajmując się szyciem i patrzeniem na proporcje zawodowo, po prostu nie wiedzą. Ale zawsze robimy to w taki sposób, że nie obrażamy, nie mówimy, że
na pani za gruby
tyłek. Ty jesteś za malutka, ty nie będziesz tym dobrze wyglądała.
No i też nie zostawiamy nigdy klienta na lodzie, zawsze proponujemy coś w zamian. Mm-hmm. Nawet na ten sam temat, ale w innych proporcjach.
Mm-hmm. I robimy to tak, że myśli, że to, co mu proponujemy, jest dużo lepsze niż to, co wcześniej
tu muszę
chciałby.
Potwierdzić, tu muszę potwierdzić, byłam parę razy świadkiem właśnie takiej dużej dyplomacji lud w moim wykonaniu i naprawdę wszyscy byli szczęśliwi, a osoba, o którą chodziło, w ogóle nawet nie miała pojęcia, że wybrała źle.
Przeszła pewien proces.
Ale czekaj, bo tutaj dotknęliście ważnej rzeczy. Myślę, że wszystkie panie, które nas teraz słuchają, no, podziwiają gwiazdy różne, osoby, które tam się stylizują i tak dalej, bo jak one są ładnie zbudowane. A to jest kwestia chyba raczej dobierania i stwarzania proporcji
tak,
w stroju.
Tak.
Niż idealnej figury, prawda?
Oczywiście, bo my patrzymy na to, kto jaki ma atut i zajmujemy się tym atutem i dobudowujemy do tego resztę.
Świetnie.
To jest podstawowa sprawa w szyciu. Czyli na przykład potrafimy wydłużyć bądź skrócić nogi, bo czasami się zdarza, że trzeba skrócić.
Wszyscy jesteśmy po ludzku zbudowani. Zazwyczaj mamy dwie ręce, dwie nogi, więc...
No tak, tylko w różnych proporcjach.
W różnych proporcjach i na różnych proporcjach. Te proporcje wcale u gwiazd nie są najszczęśliwsze, tylko trzeba wiedzieć, co z tym zrobić. Niezależnie od tego, czy się jest gwiazdą, czy nie.
No słuchajcie, a propos gwiazd, wtrącę tylko, akurat niedawno rozmawiałam z Agnieszką Wagner i tak z głupia fran zadam pytanie. Agnieszko, no taka jesteś piękna, bo ona rzeczywiście jest powalająco piękna. Wcielenie Wenus Botticellego. A ona mówi, Boże, naprawdę sobie kobiety nie zdają sprawy często, które tak mówią, ile ja mam kompleksów na temat mojej urody. Ja mówię, niemożliwe. A jednak, i to tak rzeczywiście jest, że po prostu kwestia dobrego stroju, dobrego ubrania może zniwelować wszelki kompleks.
Może zniwelować, ale nie musi, bo pierwszą podstawową rzeczą jest to, co myślimy o sobie i czy siebie kochamy. Jeżeli siebie nie kochamy i nie akceptujemy, to po pierwsze nigdy nie będziemy czuli, że wyglądamy dobrze i po drugie też inni nie będą tego czuli, bo to jest pierwsza podstawowa rzecz. A druga rzecz, to jest to, o czym mówimy, jeżeli siebie nie kochasz, to nie lubisz swojego towarzystwa i wtedy inni też nie lubią twojego towarzystwa. I to są też takie bardzo, bardzo ważne rzeczy.
Popatrz, bardzo ważne, a jednocześnie najprostsze na świecie, prawda?
Najprostsze, wszystko zależy od tego, jak się czujemy. Ostatnio robiliśmy warsztaty takie stylizacyjne z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie. Mhm. I powiem ci, że nie zauważyliśmy, żeby te osoby siebie nie lubiły. I one w tym, co zakładały, naprawdę super się czuły. Nie miały żadnych kompleksów, a my zadbaliśmy o to, żeby też przełamać pewne ich opory, ale one nie były pokierowane tym, że w tym będę źle wyglądać. Nie, po prostu mogę nie lubić obcisłych albo luźnych spodni, albo spódnicy, bo nie.
A to ciekawy pomysł. To były osoby z zespołem Downa?
Tak.
Tak, tak.
A kto wpadł na to, żeby zadbać o modę?
Nasza przyjaciółka Kasia Karczewska prowadzi takie stowarzyszenie Dom Marzeń. Chcą wybudować właśnie dom dla osób niepełnosprawnych intelektualnie, ale zanim to zrobią, chcą wykreować całą ideę, cały
świetny
ten
pomysł.
Projekt, żeby ten dom w jakimś tam sensie się też się samofinansował, żeby ci ludzie mieli zajęcie i mogli wytwarzać jakieś rzeczy, które będą potrzebne społeczeństwu. Mhm. I jednym właśnie z aspektów takiego programu, który teraz jest realizowany, to chyba się nazywa ten nasz dział Co myślisz, kiedy na mnie patrzysz? I właśnie z naszą przyjaciółką, fryzjerką, pracujemy nad tym, żeby pokazać, że te osoby w swoim oczywiście jakby tam gatunku w pewnym sensie mogą wyglądać atrakcyjnie. Nie chodzi o to, żeby wyglądały śmiesznie i budziły jakąś tam dziwną radość, tylko po prostu, żeby wyglądały atrakcyjnie. I to też nie chodzi o pokazanie, bo to też są dorosłe osoby.
Tak.
Prawda?
Tak.
Nie chodzi o podkreślanie seksualności czy jakieś rzeczy, które nikomu nie przynoszą żadnej korzyści, ale żeby
ładne,
były fajnie
schludne.
Wystylizowane, tak. Schludnie, radośnie i naprawdę jest kolosalna różnica i tym osobom i ich rodzicom otwierają się, że tak powiem, horyzonty w głowie, nam też. Jak przebieramy i tworzymy bardzo fajną stylizację, po prostu się okazuje nagle, że te spodnie już nie muszą być takie, jakie były wcześniej, że można pewne rzeczy odkryć, pewne rzeczy wyeksponować, wygląda fajnie, kolorowo i to cieszy oczy.
Ale nam to pokazało również, że to, że te osoby tak wyglądają, te dziewczyny, bo akurat my z dziewczynami pracowaliśmy.
Póki co, tak. W przyszłym tygodniu mamy z chłopcami.
Że to jest wina rodziców. To nie jest tak, że one same wybrały. Rodzice, jak ja przyniosłam rzeczy, pokazywałam, to mama mówiła, ona w tym nie będzie chodzić. Ja mówię, dlaczego pani mówi, że nie będzie chodzić? Zapytamy.
To zaraz o tym jeszcze porozmawiamy. Ja myślę, że to nie jest wina rodziców, tylko pewne przyzwyczajenie.
Tak, przyzwyczajenie.
Tak. I o tych łamaniu stereotypów i zmianie przyzwyczajeń. Jeszcze porozmawiamy za chwilę. No i w jakiś taki zupełnie zdumiewający sposób od mody przeszliśmy do takich działań charytatywnych i poszukiwania siebie i łamania stereotypów. Więc teraz o tym łamaniu stereotypów z Jolą Słomą i Mirkiem Trymbulakiem, parą projektantów, autorów książek kucharskich i programów kulinarnych. Dzisiaj rozmawiamy w mojej audycji. Jola, jakie stereotypy ty sama zrozumiałaś, że stosujesz w życiu, ubierając osoby z Downem?
Że musi być wygodnie. To wszystkie mamy podkreślały, nie, moja córka nie włoży takich spodni, bo przecież to są obcisłe. No jak ona będzie wyglądała w rurkach? Albo, prawda, ja mówię, no przecież mogą być też wygodne. Dlaczego one mają wyglądać tylko na ubrane praktycznie? Dlaczego zawsze mają mieć adidasy na nogach? Dlaczego mają te powyciągane sweterki? Dlaczego nie podkreśla się, jak piękne mają, prawda, tutaj wąską talię? I to są rzeczy, których nikt nie pokazuje. Dlaczego? Bo nie jest to potrzebne, ale przecież te osoby stykają się z rówieśnikami.
Są w stanie oceniać swój wygląd.
Dokładnie. I widzą, czy wyglądają lepiej, czy wyglądają gorzej. Czy ktoś się nad nimi lituje, czy nie. A dlaczego ma ktoś się nad nimi litować? Mają piękne buzie, często się uśmiechają. Mają tyle radości i akceptacji rzeczywistości. Dlaczego krzywdzić ich tym, że się ich ubiera byle jak?
Czyli dobrze, łamiemy stereotypy strojem, ale wcześniej mówiliście o tym, to jest właśnie banał, ale myślę, że powtarzany jednak często sprawi, że zaczniemy inaczej myśleć o sobie, że kochamy siebie. Co dobrego strojem możemy dla siebie zrobić? Jakbyśmy mieli na przykład zacząć naszą własną metamorfozę, czy bycie dobrym dla siebie samego. To od czego, Jolu, Mirku, moglibyśmy zacząć?
Od czego zacząć? Myślę, że pierwsza podstawowa rzecz, wysyłanie odpowiednich sygnałów. To jest bardzo istotne, ponieważ zapominamy o tym, że nasz ubiór, nasza stylizacja to jest pierwszy sygnał, który ma osoba, otrzymuje osoba, która pierwszy raz nas spotyka. To jest pierwszy sygnał i po tym sygnale ona podejmuje decyzję, czy chce przekroczyć ten próg i zacząć ze mną rozmawiać, czy chce wejść ze mną w kontakt, czy nie. O tym ludzie zapominają, więc zapominają o tym, że to jest ważne, że to jest istotne.
Że jest
więc
to komunikat, to nie jest tylko przypadkowy dobór ubrań, tylko to jest jakiś komunikat z treścią.
To jest pierwszy podstawowy komunikat. I z tego wynika też to właśnie, że wiemy, czy ta osoba, którą spotykamy, jest raczej praktyczna, czy lubi siebie, ponieważ wysyła komunikat, ubieram się w radosne kolory, w zależności od humoru noszę się tak bądź tak, czy czuję się kobieca, czy czuję się bardziej mężczyzną. To są rzeczy, to są komunikaty, które swoim strojem wysyłamy.
Mirek, co ty czytasz jako mężczyzna projektant?
Co czytam? Dla mnie jest chyba ważne takie stwierdzenie właśnie, że nigdy się nie zrobi drugiego, pierwszego wrażenia. Jeśli się z kimś spotykam i właśnie. Jak mnie inni postrzegają? Może to być dla mnie zupełnie nieistotne. Może mi się to też do niczego nie przyznać. Ale można się tym bawić, prawda? Właśnie ostatnio słyszałem, że po raz drugi poznałaś się z naszą koleżanką, z którą poznałaś się u nas na imprezie następnego dnia.
Tak. Właśnie. Ona była inaczej ubrana, bo u was była w takiej wersji sportowo-turystycznej.
Dokładnie. I tak zazwyczaj tak. Ona na co dzień się nosi.
No a potem zobaczyłam ją, wiesz, na jakimś bankiecie. Taka elegancka pani w okularach. Mówi, dzień dobry, znowu się jej przedstawiał. No i Aniu, wczoraj się poznawałyśmy. Ja mówię, Jezu, to ty. Nie do poznania człowiek rzeczywiście.
I to nam właśnie pokazuje.
Ale wiesz, Jola, zaraz będziemy musiały zakończyć ten wątek rozmowy, ale dla mnie zawsze jest kłopotliwe to, jak wyglądać ładnie zimą. Wiesz, jak tu zimno w nerki, tutaj wieje, tutaj śniegi za chwilę mają spaść. A my tutaj chcemy być sexy w ogóle. Jest
Są
metoda?
Metoda, oczywiście.
To czekaj, to jeszcze nie zdradzajmy. Teraz posłuchamy muzyki i za chwilkę usłyszą Państwo metodę, jak być zimą ładną i sexy. No to Jolu, do Joli Słomy się teraz zwracam. Jak być sexy zimą?
Ja mam na to taką metodę. Ubieram się na cebulkę, bo zauważyłam, że w proporcjach kobiety wyglądają fajnie, jak mają krótkie kurteczki, szczególnie jak są takie pękate, puchate zimą.
Ale wtedy za przeproszeniem pupa marznie.
Dokładnie.
I białe kozaczki.
Tak, kozaczki, tak. Ja mam na to taką metodę, że mam grube Ja mam na to taką metodę, że mam grube takie z kożuszka sztucznego pasy uszyte, gorsetowe. One sięgają do pół uda i pod biust, czyli są takie fajne na zamek gorsetowe, obcisłe pasy. I do tego są niedopasowane, lekko luźniejsze, takie bolerka, lekko za biust. I naprawdę to przepięknie wydłuża nogi, wyszczupla talię i wyglądam dobrze.
I to się na wszystko nakłada? Znaczy, no, że jest ubrana na przykład tak,
oczywiście,
coś tam?
Oczywiście. I przy okazji nie podwiewa, bo takiego pasa, który przylega do nerek, nie da rady, prawda, podwiać wiatrem.
Fajny pomysł. Zresztą te dawne pasy szlacheckie też właśnie miały takie zadanie, żeby trzymać ciepło wokół
żeby
nerek.
Trzymać ciepło wokół nerek. I do tego jeszcze jakaś piękna czapka ze sztucznego, kolorowego lisa i naprawdę wyglądamy ślicznie. Poza tym jest takie mnóstwo kolorowych rękawiczek, tych takich i bez palców, i z palcami, długie, do łokcia, prawda, kolorowe czapy. Naprawdę tego jest mnóstwo.
Na te panie, które chodzą do biura i muszą mieć garsonki. To co one mogą robić?
Biura są klimatyzowane, także ja myślę, że to jest kwestia płaszcza, też zależy, czy się poruszają metrem, tramwajem, czy samochodem.
No powiedzmy, płaszcz, że metrem, płaszcz, tramwajem i samochodem. Wiesz, to tak jest trudno.
Różnie jest, właśnie, pewnie do chlapa, buty, rajstopy pochlapane i tak dalej. No jest trudniej. No, trzeba zadać sobie trud i zadbać o wierzchnią odzież, która będzie porządną, praktyczna, porządna.
Ale pod spodem też mówię. Że biura sztuczne futra się do tego super nadają, ponieważ większość w tej chwili, a ja mówię o dobrych sztucznych futrach, nadają się do prania w pralce i naprawdę ja to sama wypróbowałam. Wychodzi takie futro po praniu, wystarczy trochę strzepnąć, powiesić i rano jest suche, ponieważ to są wszystko sztuczne włókno, one bardzo szybko.
A zauważyli Państwo, że w tej jednej wypowiedzi Jola użyła słowa sztuczne już chyba z szósty raz mniej więcej. Dlaczego sztuczne? Nie używacie prawdziwych skór?
Nie używamy
jako wegetarianie. Ani skór, ani futer.
Widzieliśmy kiedyś film, jak się pozyskuje futra na naturalne. I znaczy, ja obejrzałam ten film, chociaż stwierdziłam, już jestem wegetarianką, nie noszę niczego naturalnego.
Ja, nosi wszystko tym, naturalne. A nie, w sensie
właśnie, tak. W związku z tym nie chcę tego oglądać, ale stwierdziłam nie. Jednak zobaczę, żeby później wiedzieć, jak namawiać innych.
Bo niedługo będzie dzień bez futra, prawda?
Tak, 25 kiedy? Listopada i to jest właśnie takim przypadkiem, tak się złożyło, dzień, kiedy promocję będzie miała nasza nowa książka. Mm-hmm. Wszystko na temat. Może
proszę Państwa,
pokażemy.
To jak będzie ten dzień bez futra 25 listopada, to proszę nie zakładać nic skórzanego i futrzanego, prawda?
No może nie tylko tego dnia.
No ale może od czegoś trzeba zacząć. A kobiety znowu coraz chętniej noszą futra i takie różne kurteczki z naturalnych skór.
Tak, ja myślę, że bo to tak jest, że jeżeli chodzi o modę i o producentów, to falami się wszystko odbywa. Jak jest modne długie, to wiadomo, że przez kilka lat będzie, góra dwa lata będzie długie, a za chwileczkę przyjdzie krótkie. Jak jest naturalne, to za dwa lata przyjdzie sztuczne, bo każdy musi na tym zarobić. Kurczę, czy to o to chodzi, żeby na nas ktoś zarabiał? Przecież mamy swoją głowę, wiemy, myślimy, czujemy. No, wydaje mi się, że warto podjąć własne wybory, a nie kierować się tym, co gdzieś tam u góry za nas wymyślono.
Tak. Potem się mówi jako wielki szał i musisz to mieć. Tak, i kobiety biegną do tych sklepów i muszą to mieć. I rzeczywiście zupełnie nie wiedząc o tym stają się niewolnicami.
Tak, nie czują się szczęśliwsze.
No, na pewno nie. Na pewno nie. Dobrze, to teraz o modzie żeśmy już porozmawiali na wszelkie sposoby, chociaż pewnie jeszcze wrócimy do rozmowy, bo jak siedzą dwie kobiety, to nie ma szansy uniknąć tego tematu.
Tak.
Ale teraz Mirek już na mnie patrzy niecierpliwie. Oczywiście będziemy rozmawiać o książce. To już za moment. Wasza pierwsza książka nosiła tytuł Nakarmić duszę, prawda?
Tak.
Nakarmić duszę. I ona była bardzo piękna. Tam oczywiście fotografie, przepisy świetne zresztą. Kilka robiłam tych rzeczy i one po prostu wychodzą.
Wychodzą. Tak, bo wszystkie są przepróbowane.
Tak, czasem się zdarza, że przecież nie wychodzą, a te, mimo że wydawałoby się, że z warzyw, samych warzyw robić coś, no to jest trudne, to jednak to wychodzi. Ale na każdej stronie tych waszych przepisów są jakieś piękne sentencje, mądre rzeczy bardzo, które właśnie mają wzbogacać duszę, mają dawać do myślenia. A pamiętacie kilka, żeby zacytować?
To nas zagięłaś.
Zagięłam was. Ja też nie wzięłam tej waszej książki dzisiaj, ale one wszystkie krążą właśnie wokół tego, że szczęścia trzeba szukać tu, gdzie się jest i,
oczywiście,
i być właśnie pogodnym, spokojnym.
Nas, tak naprawdę...
Że nasze myśli, nasze decyzje mają swoje konsekwencje. Warto zwrócić uwagę, tak pomyśleć, zanim się pomyśli.
I że pozytywność jest na przykład najlepszym pokarmem dla naszej duszy i że nie karmimy tylko ciała, ale właśnie przede wszystkim nasz umysł i naszą świadomość.
Tak, bo my w naszej kulturze chyba, prawda, raczej oceniamy dopiero, czy zastanawiamy się dopiero nad czynami i nad skutkami, czyli
jeszcze wylej wody. Sąsiadów, który szczeka i zniszczył mi poranek i życie.
Tak. A zupełnie nie przywiązujemy wagi do słów, które wypowiadamy. To znaczy, wydaje nam się, że jest obojętne, czy powiemy, że kogoś lubimy, czy że kogoś nie lubimy. Że to ma taką samą wartość energetyczną. Tymczasem nie ma. To nielubienie jest znacznie silniejsze niż lubienie i wypiera.
A osobiście nie lubię szastać słowem energia, bo niektórzy tego nadużywają. Ale taka jest prawda, że wszystko ma łącznie z myślami, ze słowami, ma pewien ładunek energetyczny. I to nie jest tak, że jeżeli coś wypuścimy w atmosferę, że to tak sobie zniknie i tyle, że się gdzieś rozpuści.
No tak, jest takie stare, ładne przysłowie, które mówi, że słowo wypuszczone ptakiem wraca kamieniem. Niewłaściwe słowo.
Jest, bo zaczyna się od myśli, bo nawet jakbyśmy prześledzili proces, dlaczego rzeczy się dzieją, to nie ma sytuacji rzeczy wykonanej, zrobionej, która by najpierw nie powstała w jakiejś głowie, prawda, w cudzej świadomości.
Tak.
I następnie jest to przełożone na słowa, projekt i następnie jest czyn.
Istnieje coś takiego jak prawo przyczyny i skutku, prawo karmy, które właśnie jest pięknie ujęte w tym, co powiedziałaś przed chwilą.
No tak to jest. I jeszcze jak tak sobie cytatami tutaj różnymi powiedzeniami się przerzucamy, to słyszałam takie ostatnie słowo, że musisz panować nad swoją podświadomością, bo inaczej ktoś inny nad nią zapanuje. Że jeżeli nie dbasz o to, co czujesz, czy co chcesz, czego się spodziewasz, co przeczuwasz, o czym myślisz, jeżeli o to nie dbasz, nie kontrolujesz tej sfery, tylko zostawiasz ją właśnie przypadkowi, to ktoś, kto jest obok ciebie, niekoniecznie twój przyjaciel, może po prostu zacząć właśnie za pomocą myśli, czy słów, czy uwag kąśliwych rzucanych tak mimochodem gdzieś w przestrzeń, może wyprzeć twoją dobrą czy neutralną energię i zastąpić ją swoją.
Nie jesteśmy wolni od wpływów cały czas.
No tak, oczywiście.
I tu chociażby właśnie, nawet nie wiesz dlaczego, a idziesz wydać ostatnie pieniądze na jakieś futerko, które nikomu nie jest potrzebne.
No prawda? Tak, bo tak sobie wymyślił producent i użył wszystkich trików marketingowych.
Czyli ktoś zapanował nad naszą podświadomością i to właśnie się dzieje na co dzień. My na co dzień dokonujemy wyborów. Idąc do sklepu, kupując coś, my nawet nie wiemy, że to jest po prostu nasz głos w kierunku róbcie dalej na przykład z konserwantami, róbcie dalej żywność przetworzoną, kupując
najpierw sprzedamy ci konserwanty, a potem sprzedamy ci leki.
Tak, to oczywiście to jest wszystko.
Są bardzo, bardzo podstawowe rzeczy i to my właśnie w książkach naszych podkreślamy, że człowiek jest zbudowany z tego, co zjada. To jest bardzo, bardzo podstawowa rzecz.
Jednym właśnie z aspektów jest sprawa pozytywnych myśli. Może to trochę banalne, ale to prawda, bo to, o czym myślimy, tworzy atmosferę wokół nas. Jaką atmosferę tworzymy w kuchni, to tym napełniamy też to jedzenie. To jest bardzo proste.
Drogi panie, drodzy panowie, koniec z gotowaniem z wściekłością, że znów muszę nakarmić.
Nie da rady
gotować. Nie gotujmy w stresie, nie gotujmy na szybko, nie gotujmy jak mamy mało
gotujmy
czasu.
Gotujmy na szybko, ale wtedy
powoli.
Nie
szybko,
gotujmy
powoli.
Tych potraw, które są pracochłonne i wprowadzają nas stres. Wybierzmy coś szybkiego, jeśli naprawdę mamy mało czasu. I zróbmy to z przyjemnością.
Super. Zaraz porozmawiamy o waszej następnej książce i o kolejnych przepisach na pyszne jedzenie. Książka Nakarmić duszę Joli Słomy i Mirka Trymbulaka, którzy dzisiaj są moimi gośćmi, powstawała gdzie? W domu robiliście te zdjęcia? Gdzie
w domu robiliśmy zdjęcia. Ona tak, była efektem w domu na tarasie. Z towarzyszeniem papugi.
Z towarzyszeniem papugi to było coś cudownego.
Naprawdę? A gadała czy nie?
Gadała, tak. To, ale
nie gada tyle, co twoja papuga.
Nie gada tyle, co twoja papuga. I powiem tak, rzadko to mówię, ale ma taki charakterek, że łoj, ta papuga.
Tak? No. Paskuda.
Tak, paskuda. Ona próbowała Mirka zneutralizować. Stroszyła się na naszego psa, który na całe szczęście traktował ją jak roślinkę, więc chciał jej zlikwidować. Tak. Także tam troszeczkę się działo.
Ale czekaj, te zdjęcia, bo fotografia bardzo piękna.
Tak, u nas w
sami stylizowali się sami. Czyli najpierw Jola gotowała sama, czy Mirek pomagał?
Oj, to była praca zbiorowa.
Najwięcej.
Joli gotowanie, naszej koleżanki fotografki Kasi Piotrowskiej gotowanie i gotowanie naszej wydawcy Marioli Białołęckiej, bo to była taka zbiorówka. To były przepisy nasze i naszych przyjaciół, a powstała dlatego, że zostały nam przepisy po restauracji. rodzice wegetariańscy.
Aha, aha.
No i tak to zebraliśmy do kupy, mieliśmy ich trochę i wydawało nam się, że jak trochę, no to, to już do 365, żeby właśnie było na każdy dzień roku, jest niewiele. Się okazało, że jest trochę wiele jednak.
Ale no mamy i... bardzo dużo przyjaciół, którzy się z nami też podzielili. Połowa jest nasza. Druga połowa to jest właśnie Marioli, Kasi i przyjaciół.
Którzy... I to fajne.
A co jest, słuchajcie, czekajcie, ale macie na pewno jakiś odzew. Co najbardziej ludzie lubią z tych waszych potraw?
Coś potrawy próbuj? Proste.
Tak, a zupa z dyni na przykład dobra jest was? Bo tak pytam o to, bo to jest taka pora teraz na zupy z dyni, prawda?
Tak. Teraz. To już chyba robimy, nie wiem, za czwartą odsłonę ale w tej książce.
Największym powodzeniem cieszy się chleb na zakwasie razowy.
Tak?
I matubanka, o.
Co to jest matubanka?
Matubanka to jest hinduska herbata z przyprawami.
Ach, kolonii. Wiem, taka z mlekiem, tak?
Orientalna herbata, tak. Ciaj, po prostu hinduski ciaj.
Aha, taka też na jesienne chłody dobra.
Tak. Tak. Ale że my ten przepis dostaliśmy w spadku od znajomych, którzy pierwszy raz spotkali się z nim w takim bardzo specjalnym miejscu w Indiach, gdzie się medytować i to miejsce nazywa się Matuban.
Aha, czyli Matuban.
No to właśnie tam, Matubanka.
Matubanka.
A że też tam byliśmy i też się, że tak powiem, stawialiśmy do pionu tą herbatą o pierwszy i przy okazji pierwszej medytacji o godzinie 4 nad ranem, więc też mamy miłe wspomnienia.
A w drugiej książce jakie będą przepisy? Czyli ty w tej klasie chodzisz
druga była ubrać duszę.
A, ubrać duszę,
Tak. Druga ubrać duszę, bo rozwinęliśmy ten wątek tych myśli.
Właśnie, bo się okazało, że czytelnicy naszych książek, właśnie, i tu dlatego mówię, czytelnicy, okazało się, że część ludzi gotuje z tej książki, a druga część czyta.
Ku naszemu zaskoczeniu.
Stwierdziliśmy, no jak to książkę kucharską? No jak można czytać? I się okazuje, że jednak właśnie można, że ona miała tak duży ładunek tej pozytywności z tego powodu, z jakiego my robiliśmy tą książkę z przyjaciółmi, że ludzie czytali tą książkę i wtedy stwierdziliśmy, aha, no to znaczy, że druga książka, czyli Ubrać duszę, będzie traktowała o tym, co tak naprawdę nas ubiera. A ubierają nas właśnie nie stroje, jesteśmy może sobie pod górkę robimy, ale ubiera nas nasze wnętrze. To, co czujemy, to, co myślimy, to, jakimi jesteśmy ludźmi. To tak naprawdę stanowi o tym, jak nas ludzie postrzegają.
Trzecia książka to była właściwie angielska wersja pierwszej, ale tutaj mieliśmy duże wyzwanie, bo tam się okazało, że jest większe zapotrzebowanie na potrawy wegańskie, więc wszystkie przepisy, które nie były wegańskie od początku, dostały swoją wegańską wersję.
Jeszcze to czym się różni wegetariańskie od wegańskiego?
Bez nabiału i nawet bez miodu.
Dlaczego miodu, nie?
Bo teoria taka jest, wegańska, że nie korzystamy z tego, co wyprodukowały zwierzęta, czyli ich pszczoły latają sobie wolno.
Że pszczoły produkują miód dla siebie, dla swoich.
No tak, a my im
zbieramy. Jeszcze dostosowaliśmy się do brytyjskich mąk i różnych innych rzeczy, co nie było wcale takie łatwe.
To się sprzedawało
właściwie nowa książka.
Tak, najtrudniej było zrobić chleb na zakwasie w Londynie.
Inna flora bakteryjna i chleb nie rośnie, aż tak jak w Polsce. A w Indiach w ogóle nie urośnie chleb.
A w Indiach nie da się zakisić ogórków.
Dlaczego?
Nie da się.
Bo jest inna flora bakteryjna. Nie potrzebują kiszonek może to stąd.
Oni mają pikle. Dużo ostrych przypraw i warzywa nawet na słońcu nie psują się, a w tych ostrych przyprawach się...
Tak, to jednak widzicie Państwo, jest taka teoria, żeby jeść to, gdzie się mieszka, znaczy z
pochodzenia. To jest słuszna teoria.
I w sumie Katania, prawda?
Tak, ja pamiętam, że się namawiało nas jako dzieci
na
pomarańcze i cytryny zimą, wtedy, kiedy jest bardzo zimno i my potrzebujemy rozgrzania, to dzieciom, jedz, bo to zdrowe, bo to witaminki.
Nieprawda.
Otóż ta teoria się nie sprawdza. Dużo lepiej jest dać dziecku sok pomidorowy podgotowany z cynamonem albo nawet jakiś jabłkowy z dużą ilością cynamonu, goździka, kardamonu, nawet pieprzu i na gorąco dać, niż właśnie świeże pomarańcze.
Jeśli wybieracie egzotyczne rzeczy, to imbir, który rozgrzewa.
To zaraz jeszcze o takich stereotypach w jedzeniu porozmawiamy za chwileczkę. No właśnie, bo mówimy o tym, że trzeba jeść to, co rośnie w naszej strefie klimatycznej, w otoczeniu naszym najbliższym, ale też dostosowywać jedzenie do roku. O tym się często zapomina. Na przykład ludzie cały rok jedzą jogurty, które przecież mocno wychładzają organizm. Sałaty
z jogurtami właśnie.
I marzną. I potem się dziwią, że nie mają sił i są tacy trochę wściekli, prawda?
Tak, z jogurtami jest troszeczkę tak, że kupując nie zastanawiamy się, co jest w składzie, bo nam się wydaje, że to przypomina to, czym powinno być. Czyli, że mamy mleko, mamy jakieś tam bakterie i te bakterie bakterie pracują z mleczkiem i robi się jogurt. Tak było kiedyś. Teraz to jest bardzo często mleko w proszku, to jest cukier, tak. To są takie różne dodatki, których tak naprawdę nie powinniśmy nawet oglądać, nie mówiąc o tym, że jeść.
A my jeszcze dzieciom dajemy z pełnym przekonaniu, że to właśnie zdrowe.
Da,
że to
i tutaj jest zdrowe. Soczek i nie patrzymy, ile tam łyżeczek cukru jest.
A później są katary, później są przeziębienia i się zastanawiamy, dlaczego to moje dziecko tak choruje, nie patrząc na to, że tak naprawdę
że karmimy je
przeziębione, wychłodzone.
Dobrze, to teraz, bo słuchajcie, jesień już, musimy powiedzieć, jakie są takie rozgrzewające potrawy. Co to się powinno jeść?
Najlepiej zupy.
Zupy, tak.
O, zupa się trochę zapomina.
Tak,
kardamonem, gałką muszkatołową. Co tam jeszcze można
dać? Tak, jak przemarzimy, to imbirówka, czyli wywar z imbiru świeżego, najlepiej wkrojone.
Nie mówisz o wódce imbirówce, nie.
Nie, nie.
Mówię o takiej imbirówce, po której można prowadzić auto. Czyli a imbir, słuchajcie, woda, majeranek, tymianek, wykrztuśny, rozgrzewający, do tego cytryna i miód, jak trochę przestygnie już, żeby nie tracić wartości.
Czyli sporo też polskich ziół stosujecie u siebie.
Tak. Bardzo, bardzo lubimy polskie zioła, ale też lubimy potrawy z ziemniaka, który ja to twierdzę, że chyba ziemniak jest królem polskich kuchni, bo tak naprawdę w Polsce bardzo kocha się ziemniaki, ale my troszeczkę inaczej je przyrządzamy. Robimy na przykład babkę ziemniaczaną z warzywami w środku, z suszonymi pomidorami, z karczochami na przykład. Albo robimy placki ziemniaczane w towarzystwie różnych innych warzyw, czyli z marchewką, selerem ucieranym i to ucieramy nie na drobno, na ziemniaczanej tak zwanej tarce, tylko na jarzynowej, żeby poczuć smak tych warzyw.
I to razem z tymi ziemniakami mieszacie i smażycie po prostu jak
placki. Robimy to tak, że więcej ziemniaków, tak, jest więcej ziemniaków, odrobinę marchewki, selera, pietruszki, trochę przypraw, żeby
to jeszcze stosujemy mąki, które nie zawierają glutenu.
A których mąki?
Jest kukurydziana, ziemniaczana, ryżowa, sojowa, z tapioki, całe mnóstwo kasztanowa.
Trochę właśnie a propos stereotypów, to my tak jednak, mimo że się czasy zmieniają, standard życia, poziom finansowy nasz, to zawsze stosujemy jednak tą starą polską kuchnię, prawda? Że jak mamy coś zrobić, to pierogi z normalnej mąki. Jesteśmy mało tak innowacyjni. Ja obserwuję siebie i mnie się wydaje, że ja jestem innowacyjna, ale jak mam coś szybko robić, to po prostu...
Chociaż pierogi to już pewnie raczej kupujesz, a nie robisz, prawda?
Nie.
Robisz?
W sobotę ostatnio nalepiłam pierogów kilkadziesiąt. Zamroziłam i przez cały tydzień jadłyśmy te pierogi. Już się nam skończyły.
Powiem ci, że to rozumiem, bo akurat pierogów nie da rady zrobić z mąki gryczanej samej. Ponieważ mąki bezglutenowe nie mają tego spoiwa.
Tak,
i rzeczywiście jest trudniej z nich zrobić, ale ja mam na to fajny sposób. Jeżeli mamy kogoś w domu, kto jest bezglutenowy i chcemy zrobić pierogi tradycyjną metodą, wystarczy kupić papier ryżowy i zamiast tej osobie właśnie zrobić zawijane takie sajgonki i nie wrzucić na olej rozgrzany, tylko po prostu do naczynia na parze, na 2 minuty góra. Żeby one tylko nabrały ciepła i takiej właśnie tej wilgoci. I naprawdę są przepyszne, smakuje jak pierogi. Żeby nie robić czegoś takiego, że my tutaj sobie zjemy pierogi, a ty dziecko, popatrz na nas, bo jesteś bezglutenowa. To dlatego my bardzo często mówimy o tym, że warto robić całe rodzinne posiłki.
To zawsze w kuchni można znaleźć wspólny mianownik, a to, że odejmujemy coś z talerza, to tak naprawdę nas tylko wzbogaca, nie ogranicza.
Tak, tak. I uważam, że w ogóle przesadne jedzenie jest niezdrowe. W ogóle jedzenie szkodzi. Zwłaszcza takie, które jest gotowane czy przyrządzane bez namysłu.
Bez namysłu, dokładnie. Ponieważ my bardzo często wybieramy podniebieniem, a powinniśmy wybierać właśnie zdrowym rozsądkiem jedzenie.
To jeszcze o tym zdrowym rozsądku za chwilkę. Jola Słoma, Mirek Trymbulak. Dzisiaj rozmawiamy o sensie naturalnego życia i jedzenia, odżywiania się, myślenia pozytywnego. Mówiliśmy o modzie, mówiliśmy sporo o kuchni, ale teraz Jolu, ciebie jako kobietę chciałabym zapytać o kosmetyki. Bo jak jesteś naturalna i ekologiczna i organiczna, to pewnie i w tej dziedzinie szukasz czegoś specjalnego, prawda?
Prawda. A mamy czas na to, żebym mogła poopowiadać o tym, bo ja o tym mogę długo.
Mamy całe 5 minut teraz.
Dobrze. my mieliśmy taki moment, przyjechał do nas taki znajomy farmaceuta, który zaczął nam opowiadać o tym, co kosmetyki robią z naszą skórą, w ogóle z naszym ciałem. Ja się przeraziłam, w ciągu kilku dni wyczyściliśmy z domu wszystkie kosmetyki konwencjonalne, wywaliliśmy różne płyny do naczyń, proszki do prania i pokupowaliśmy wszystko, co tylko możliwe.
Brzmi, jakbyśmy byli nienormalni.
Nie, nie jesteśmy nienormalni. Po prostu on nam opowiedział, on zapytał nas o jedną rzecz. Dbacie o to, co jecie, prawda? Dlatego, bo wiecie, że człowiek wszystko to, co wyląduje w żołądku, później wchłania przez jelito, staje się częścią naszego ciała. Czy wiecie, jaką powierzchnię ma skóra? Że ma większą powierzchnię niż jelito. W związku z tym, to co nakładacie na skórę, wszystko przechodzi do krwioobiegu i jest częścią naszego ciała. I wtedy po prostu ja się przestraszyłam.
Ale co takiego jest w tych konwencjonalnych kosmetykach, co byłoby niezdrowe?
Powiem tak, ja będę wymieniać różne rzeczy, ale nie będę wymieniać, bo to po pierwsze związki ropy naftowej, jakieś tam parabeny, jakieś tam różne inne rzeczy, które upośledzają nasz organizm, które mogą, proszę, aluminium chociażby. I jest bardzo ciekawe, bo na kosmetykach bardzo często, jeżeli jest substancja szkodliwa, a nie jest w ilości takiej, która szkodziłaby ciału, to jest możliwe, że nie jest nawet wypisana. Dlatego, że nie jest to ilość szkodliwa dla ciała. Tylko, że oprócz tego, że używamy pomadkę, używamy jeszcze tuszu do rzęs, używamy fluidu, używamy
balsamu do ciała,
balsamu, szamponu
do kąpieli.
I jakby tak zliczyć te malusieńkie ilości, to się sumuje na jedną wielką tablicę Mendelejewa. Dlatego, jeżeli to jest możliwe, to namawiam, żeby zapoznać się z tym, co te nasze sklepy mają w ofercie, bo tych kosmetyków naturalnych jest taka ilość, jest tyle firm, które
tak,
robią.
Ostatnio było wyżej lub w Warszawie takie targi kosmetyków ekologicznych. Przyjechali polscy producenci z całej Polski i na przykład ja odkryłam fantastyczne rzeczy takie związane ze solą bocheńską. To się gdzieś tam właśnie produkuje koło Bochni na bazie tej soli, ale stosując bardzo takie szczelne sito wszystkich produktów, czy substancji, z których się składa już gotowy produkt, no wytwarzają fantastyczne rzeczy i naprawdę taki balsam różany, jak tam jest w tej firmie, człowiek pachnie tą różą przez cały dzień, skóra delikatna jest potem świetna i to na bazie naszej właśnie polskiej bocheńskiej soli, więc no też właśnie zgodne z tą filozofią, że trzeba korzystać z dobrodziejstw, które daje nasz kraj, prawda? No i tańsze zdrowie, trzykrotnie tańsze.
To jest właśnie, to jest regionalna, a poza tym rzeczy, które się wykonuje samemu, są po prostu zdrowe, nie są konserwowane. Owszem, nie przetrwałem 2 lat, nie mają.
Nie, ale tam sól akurat konserwuje. Natomiast też jeszcze producent na bazie zielonej glinki. Tyle fajnych właśnie.
Ale można samemu w ogóle robić, bo przecież sól, taka właśnie sól, możemy ją użyć i zrobić sami peeling.
A jak robisz peeling?
Oliwę można dolać do właśnie soli, dodać odrobineczkę skórki z cytryny, żeby ładnie pachniała, albo jakiejś werbeny, albo
lawendy.
Mięty, lawendy, czegokolwiek. Przecież można dostać prawda, kwiaty lawendy, albo nawet samemu we własnym ogródku trochę pozrywać, ususzyć i dodać do takiego peelingu. Można, taki peeling jest na lato, bo on jest taki bardziej ochładzający, taki orzeźwiający. Ale zimą przecież można dodać trochę kawy, można dać cukru brązowego, oleju lnianego i mamy też peeling, jeszcze cynamon, który przepięknie pobudza.
I kosztuje 3,50 umowne.
Dokładnie.
To o tych rzeczach do ciała, ale są jeszcze proszki do prania i kostki do zmywania.
Czekaj, zaraz nie zdążymy o wszystkim. Jeszcze teraz piosenki muszą nasi drodzy słuchacze posłuchać. Drodzy Państwo, dzisiaj moimi gośćmi są Jola Słoma, Mirek Trymbulak, autorzy książek kulinarnych, a także projektanci mody. I mieliśmy dyskusję na temat naturalnych kosmetyków i Mirek tutaj właśnie,
proszkach do prania. Droższe, ale one tak naprawdę wychodzą taniej, bo to są konserwanty, które nie zawierają jakichś wypełniaczy, którymi są wzbogacane tradycyjne
proszki. Czyli to są ekologiczne proszki do prania? I gdzie to się wszystko kupuje?
W sklepach, w internecie. Można to wszystko dostać. Tego jest naprawdę dużo.
Ale efekt jest taki sam? Jest czysty?
Efekt jest taki sam. W zmywarce kostka do zmywania naczyń trochę nie daje takiego połysku, ale jak się wleje odrobinę octu lub wrzuci plaster cytryny, idealnie wychodzi.
Właśnie zapomniałam o tych starych sposobach bakcyjnych, które przecież wtedy działały. Dlaczego teraz miałby nie działać?
I one działały tak, że nasze, prawda, babcie miały dużo ładniejsze cery
i włosy.
W inny sposób nie zastanawiamy, dlaczego tak było. było, że one dopiero po 40 roku życia zaczynały używać kosmetyków. Ale właśnie to ten znajomy...
Nam się wydaje, że z biedy.
Prawda? To niekoniecznie. Ten znajomy właśnie powiedział nam jedną naczelną zasadę. Mówi, powiedział coś takiego, że nie nakładaj niczego na ciało, czego nie mogłabyś zjeść. I to mi dało dużo do myślenia. I staram się, żeby tak było właśnie. Mm-hmm. On powiedział, że większość kosmetyków można byłoby, mm-hmm, prawda, normalnie
zjeść. No widzicie, drogie panie, te zapomniane maseczki z żółtka, jajka albo ogórków, te wyparte przez reklamy właśnie stare sposoby.
I o tym też piszemy właśnie w tej nowej książce. Mm-hmm. Są przepisy na rzeczy, które mogłyby być zarówno maseczkami, ale stanowią bazę na przykład do upieczenia ciastek.
A tytuł książki?
Atelier Smaku, czyli 108 potraw kuchni wegetariańskiej od 25 listopada na rynku.
Będzie w księgarniach, tak?
Będzie w księgarniach.
A dlaczego 108? Tyle wam wyszło.
Taka magiczna liczba, poza tym tyle nam wyszło.
Tyle wam wyszło. No dobrze, czyli to nie, odsyłamy do tej książki nie tylko wegetarian, chyba,
oczywiście,
prawda? Tylko tych, którzy chcą wzbogacić swoje myślenie. Tak, swoje myślenie o diecie, o gotowaniu.
Właśnie dlatego, że specjalnie wydając książkę, pomyśleliśmy, że ona musi być ładnym prezentem, musi być fajnie wydana, żeby ludzie czuli przyjemność z obcowania z tą książką. I okazuje się, że właśnie przekonuje to osoby, które nie przestrzegają diety wegetariańskiej, żeby ją mieć, a przy okazji, jak już mają, to czasami zajrzą i nagle stwierdzą, o, jakie to proste.
Albo kupują swoim właśnie wegetarianom w rodzinie. Mm-hmm. Książkę będzie można znaleźć po zapachu.
Będzie pachniała malinami, tak jak już mówiliśmy. To jeszcze tylko na koniec, bo o książce powiedzieliśmy dość dużo, a o tym waszym projekcie tych koszul szytych dla par. Ja chciałam jeszcze, bo już kończymy rozmowę, a może państwo, może nasz słuchaczy to zainteresuje. Podoba mi się to, bo wchodzą na przyjęcie dwie osoby, ubrane podobnie, a jednak inaczej.
Tak, i mogą się łatwo odnaleźć.
No i też wiadomo, kto z kim przyszedł i kto z kim powinien wyjść z przyjęcia.
Prawda? Tak, my tak rodzinnie dbamy o to, prawda?
Więc otwórcza rola koszul w życiu społecznym, proszę państwa.
Nie, my po prostu od jakiegoś czasu zaczęliśmy zwracać uwagę na to, jak wyglądamy,
razem,
żebyśmy ze sobą tak dobrze wyglądali i pasowali. Z tymi koszulami to jest troszeczkę tak, że wiadomo, że nie chodzi o to, żeby to było dwoje braci bliźniaków. Nie będziemy nigdy braćmi bliźniakami. Dlatego często jest też tak, że cała koszula damska jest z kwiatków, za to ma takie koordynacje, czyli spód kołnierzyka, dół mankietów, plisę, w paski, a męska może być odwrotnie, czyli cała z pasków i te rzeczy, które na przykład pod krawatem są niewidoczne, czyli spód stójki, albo plisa wewnętrzna, spód mankietów, że mogą być w kwiatki.
Koszula szyta na miarę zupełnie inaczej leży, a my dbamy o to, żeby dobrać dodatki, chociażby guziki, które pasują ci do charakteru.
To ciekawe, jakie dla mnie byście dali te guziki. Nie odpowiadajcie bardzo, proszę. Odpowiedź mogłaby być
na pewno
ładne.
Żeby pasowały, tak.
Słuchajcie, drodzy państwo, no mi się podoba ten pomysł, że tak właśnie strojem też podkreślamy to, co nas łączy, że uczucia, że dusza, że myślenie pozytywne, dobre i takie właśnie spójne. I cieszy mnie to, że właśnie zauważacie różne aspekty tej spójności, że i jedzenie, i myślenie, i moda, i muzyka, i estetyka, że to się wszystko u was jakoś tak ładnie wiąże. Więc bardzo chciałam wam podziękować za to spotkanie dzisiaj. Mam nadzieję, że państwu się podobali moi goście. Jeżeli tak, to szukajcie ich książek i tego, co robią. Bardzo dziękuję, Jola Słoma.
Dziękuję.
I Mirek Trymbulak.
Bardzo dziękujemy za zaproszenie.
Dzisiaj byli moimi gośćmi. Do usłyszenia za tydzień.
Popek, kultura i gwiazdy w Radiu Plus.